Zaczynamy odcinek numer 5 podcastu
Człowiek człowiekowi człowiekiem.
Miłego słuchania.
Wiktoria Zielińska
i Maciej Jankowski. Projekt podcastowy Człowiek człowiekowi człowiekiem nabiera tempa. My chyba też nabieramy tempa. Mamy coraz więcej pomysłów na temat tego, czym byśmy jeszcze chcieli się z wami podzielić. Ale też chcieliśmy zaakcentować, że jesteśmy do waszej dyspozycji. Bardzo chętnie podejmiemy także tematy, na którym wam zależy, o których byście chcieli posłuchać. Jeżeli chcielibyście cokolwiek, nie wiem, dać nam jakąkolwiek sugestię, to możecie to zrobić po prostu na naszej stronie internetowej liveattitude.eu, dodając w komentarzach, czy też po prostu pisząc do nas maila z pomysłem tego, o czym chcielibyście posłuchać.
Dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo bliskim nam ludziom, dlatego że my jesteśmy społecznikami i gdziekolwiek pójdziemy, to mamy styczność z ludźmi, bliższą lub dalszą, ale zawsze pojawia się człowiek, a tam, gdzie pojawia się dwójka ludzi, jest relacja.
Dokładnie, więc tak naprawdę nawiążemy do czegoś bardzo fundamentalnego, jeżeli chodzi o człowieka, do jego aspektu i konieczności, a może bardziej potrzeby tego, by być społecznikiem, w mniejszym, większym stopniu.
No właśnie, ja powiedziałam jeszcze, że tam, gdzie pojawia się dwójka ludzi, ale myślę, że na końcu jeszcze przejdziemy do takiego aspektu, że relacje też budujemy nie tylko wtedy, kiedy się spotykamy z drugim człowiekiem, ale relacja to jest coś, co też odnosi się do nas ściśle, ale to zostawię, no potem nie będę teraz zdradzać.
Wydaje mi się, że naturalnie nadałaś pewien tor temu odcinkowi, że najpierw skupimy się na relacjach. Tych łączących dwójkę ludzi, bądź też po prostu większą grupę ludzi. I pierwsze, co mi się nasuwa na myśl w momencie, kiedy sobie myślę o moich relacjach z innymi ludźmi, to takie pytanie, dlaczego innych lubię mniej, innych bardziej, a są też i takie osoby wokół mnie, których darzę dużym zaufaniem, po prostu są jakby taki trzon przyjaciół.
Mhm. Czyli od czego zależy, że kogoś lubisz, a kogoś nie, z kimś się dogadujesz, a z kimś nie. Nie wiem, czy to by się tak zdarzyło, albo czy wam, którzy tego słuchacie, że macie w życiu takie osoby, z którymi musicie się przygotować na spotkanie, pomyśleć sobie na przykład, ojej, o czym ja mogę z nim rozmawiać, tak sobie wymyślę kilka tematów, że w razie czego, jakby była taka niezręczna cisza, no to właśnie o tym zacznę mówić. I pojawia się takie spięcie przed spotkaniem z taką osobą, że ja sobie muszę zaplanować, że to nie będzie takie spontaniczne, że może pojawić się niezręczność. To jest ten moment właśnie, kiedy nie do końca komfortowo czujemy się w kontakcie z tą osobą i być może właśnie źle się z nią dogadujemy.
Czyli tak naprawdę ja już przed tym spotkaniem, przed spotkaniem tej osoby, bądź też jeżeli to jest pierwsze spotkanie, to w trakcie tego spotkania wyczuwam u siebie taką naturalną reakcję mojego organizmu, mojej głowy, że hola hola, ale my się chyba nie dogadamy.
Mhm. Co się pojawia wtedy w głowie najczęściej, Macieju?
I tu może być dwie różne oznaki. Z jednej strony mam takie poczucie, że pojawia się wtedy taka pustka w głowie, bo ja jestem z tą osobą i nie bardzo wiem, o co ją zapytać. Mhm. Czuję zakłopotanie, wyczuwam po prostu u siebie zakłopotanie, tak. Więc moje myśli biegną w tym kierunku. Albo może się pojawić takie napięcie, stres, który powoduje, że ja tak gorączkowo myślę, że muszę o czymś z nią porozmawiać, zamiast tak naprawdę postawić na taką troszeczkę spontaniczność tego kontaktu. Nie taką naturalność tego, że po prostu rozmawiamy. Chociażby to jak teraz nagrywając podcast. Tak. Po prostu mówimy.
Tak. My sobie czasem myślimy w takich momentach, że to z nami coś jest nie tak, a to wcale tak nie jest. Po prostu z niektórymi osobami nie mamy na przykład tylu podobieństw. I to jest na przykład coś, co w psychologii jest omawiane bardzo często, jeżeli chodzi o właśnie relacje interpersonalne, że dogadujemy się lepiej z osobami, które są troszeczkę do nas podobne.
Mhm. Dokładnie, bo w momencie, kiedy mamy to poczucie podobieństwa, to jesteśmy w stanie chociażby od tego zacząć budowę tego naszego kontaktu, o to dopytać, podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami, czym jeszcze bardziej wzmacniamy wtedy tą moc relacji tak naprawdę, nie? Bo w momencie, kiedy ja dzielę się z tobą tym, co przeżyłem, to wpływa na to, że mamy bardzo możliwe, że podobne doświadczenia. I w momencie, kiedy współdzielimy te doświadczenia, to czujemy, że ta więź między nami po prostu się zacieśnia.
Tak, to podobieństwo to może być właśnie tak, jak mówisz, na takim poziomie treściowym, doświadczeniowym, ale wydaje mi się, że to też może być takie podobieństwo wizualne, czy poglądowe, czy jeżeli chodzi o środowisko, w jakim się obracasz, miejsce, w jakim żyjesz, to wszystko się składa na takie podobieństwa.
Dokładnie, i to jest tak. Z jednej strony to jest właśnie ten efekt podobieństwa, który występuje, ale z drugiej strony poruszyłaś tutaj także środowisko, czyli tak naprawdę grupę, z której się wywodzimy. Czyli to, jeżeli ja jestem z jakiegoś miasta, dajmy na to z Poznania, a ty jesteś z Warszawy i na przykład jesteśmy tak mocno zakorzenieni, że Poznań przecież nie może lubić Warszawy, a Warszawa nie może lubić Poznania, to moglibyśmy się tak naprawdę automatycznie zamknąć na ten kontakt, nie?
To wtedy jest takie podzielenie na grupy my i oni. Od razu jesteśmy na tę grupę oni nastawieni negatywnie, pomimo tego, że ta osoba mogłaby się okazać super osobą i na przykład pasowałaby nam, byłaby do nas podobna pod innymi poglądami, to ta jedna rzecz, że ona jest z innego środowiska, już będzie nas zamykać na tę osobę.
Dokładnie, więc to jest kolejny aspekt. Jeszcze jest też aspekt tego, jak my tak naprawdę często widzimy daną osobę. I to nie jest tak, że jeżeli codziennie w pracy widzę kolegę X, to ja tego kolegę będę kochał z tego względu, że widzę go przecież tak często. Niekoniecznie, bo to, żeby tak było, musi zajść jeszcze parę innych procesów po drodze, chociażby to jak ten element podobieństwa dla nas. Ale w momencie, kiedy mimo wszystko jest ta ekspozycja, to jest dużo większa szansa na to, że my się polubimy, bo my po prostu ze sobą często obcujemy. I to jest taki fajny przykład chociażby w kontekście relacji przyjacielskiej na odległość. Ona mimowolnie trochę słabnie z tego względu, że nie ma tego efektu ekspozycji tak dużego, jak byłoby to w przypadku, gdybyśmy na przykład byli na miejscu. Oczywiście dochodzą tutaj teraz wszystkie aspekty komunikacji, nie wiem, przy wykorzystaniu chociażby Messengera czy jakiejkolwiek innej elektroniki, ale to nigdy nie będzie tak mocno przekładać się jak kontakt face to face.
Wiesz co, myślę, że to byłby temat w ogóle na osobny podcast, bo ja mam bardzo dużo na ten temat do powiedzenia i nie chciałabym teraz w to wchodzić.
I to też to, że podałem taki przykład, to nie jest tak, że trzeba go potraktować jako zero-jedynkowe coś, czy prawda albo fałsz. Są relacje, sam w swoim doświadczeniu znajdę takie, które nie wymagają tego, byśmy, nie wiem, spotykali się co tydzień albo co drugi dzień, żeby tą relację podtrzymywać, bo my się po prostu szanujemy jako ludzie, znamy się już bardzo długo, przeżyliśmy bardzo dużo, ale gdy mówimy tutaj mimo wszystko o takim początkach relacji, kiedy ta więź przyjacielska chociażby się zacieśnia, to ten efekt ekspozycji odgrywa bardzo dużą rolę.
Jeżeli chodzi o ten efekt ekspozycji, to jeszcze tak sobie pomyślałam, że to jest takie bardzo naturalne dla nas, bo przecież już od samego urodzenia niemowlę, noworodek właśnie sobie upatruje taką jedną osobę, która jest tą osobą, która sprawia mu najwięcej radości i daje mu największe poczucie bezpieczeństwa właśnie ze względu na ekspozycję. I teraz już nie będę wchodzić w szczegóły tej teorii, natomiast właśnie dziecko z tą osobą, z którą spędza najwięcej czasu, nawiązuje najbliższą relację. Także ten efekt ekspozycji jest nam znany już od samego urodzenia.
Dobra, mamy kolejny efekt psychologiczny omówiony, czyli ten efekt ekspozycji.
Jeszcze ten mój ulubiony teraz, efekt aureoli, czyli czegoś takiego, że upatrujemy sobie u jakiejś osoby cechę, która nam się pozytywnie kojarzy, po prostu nam się podoba i tak, żeby łatwiej to wyjaśnić, to najczęściej jest to atrakcyjność po prostu fizyczna. Jeżeli ktoś nam się podoba, to po prostu jest większe prawdopodobieństwo, że go polubimy. I z automatu go lubimy.
Możemy po prostu pożądać tak naprawdę troszeczkę tej cechy, nie? A w momencie, kiedy chcielibyśmy tacy być, to dużo chętniej będziemy ogrzewać się, nazwijmy to sobie, w blasku tej osoby.
Tak, to są już kolejne efekty psychologiczne. Jest ich masa, naprawdę moglibyśmy nagrać film czy podcast po prostu opowiadając o tych różnych efektach, bo one są bardzo ciekawe.
Ale to, co chcielibyśmy, żebyście zabrali ze sobą z tego początku tego podcastu, to, że z kim się dogadamy, jest zależne od bardzo wielu czynników. I to nie jest tak, że z nami jest coś nie tak i to my zawsze jesteśmy winni tego, że nie możemy się z kimś dogadać, no to wpływa masa, naprawdę ogromna ilość różnych czynników pobocznych.
Mhm.
Też nie nasze... wszystkich musimy lubić.
Tak, też nasze nastawienie mocno w głowie, nie?
Mhm. Mhm. Okej, okay. No to może trochę tak właściwie jak ta relacja wpływa na nas samych. Co ona tak naprawdę z nimi robi, bo z nami robi.
Tak.
Bo wiemy już, że jest to zależne od bardzo wielu czynników, ale co to zmienia?
Trochę już o tym powiedzieliśmy na początku, jak mówiliśmy o tym, że jak się z kimś nie dogadujemy, to my się czujemy najczęściej winni za to, że to chyba ja się nie umiem komunikować i że kurczę, chyba jestem beznadziejny, że nie ma o czym ze mną gadać. O, posłużę się metaforą balonika, że my jesteśmy jak taki balonik nadmuchany do pewnej wielkości i te relacje to może być coś takiego jak powietrze dodmuchiwane do tego balonika, żeby ten balonik był bardziej jędrny, żeby był większy, ale są też takie relacje, które mogą z nas wysysać to powietrze.
To trochę pokazuje, jakby relacja z jednej strony mogła nam dodawać siły, a z drugiej strony bardzo mocno nam ją odbierać.
Dokładnie.
Czyli relacja z innymi ludźmi to jest taki mechanizm, który bardzo mocno wpływa chociażby na naszą samoocenę, to jak patrzymy na sami się na siebie oraz definiuje trochę nasze wewnętrzne nastawienie do świata. Ja na przykład kontaktując się z osobami, które nakręcają mnie wewnętrznie, powodują, że mam więcej energii, więcej pomysłów, zasadniczo chcę po prostu działać, na swój sposób ładuję moje akumulatory. Ale niekoniecznie tak musi być.
Mhm.
Ja mogę przejmować to takie nastawienie pod tytułem o matko, jak mi się nie chce. I w tym momencie niekoniecznie będę skłonny do kreatywnej pracy chociażby.
I tutaj wracasz do tego elementu środowiska, że ty, jeżeli są osoby ze środowiska takiego negatywnego, negatywnie nastawionego, no to ty źle się czujesz w tej relacji i czujesz, że ona ściąga ciebie w dół, nie? I to właśnie tak jest. Ja dlatego lubię naszą pracę i to, że jesteśmy tak nastawieni na ludzi, bo mnie ludzie inspirują i ja też jakby bardzo lubię się otaczać środowiskiem ludzi, którzy chcą rozwoju i patrzą na świat troszeczkę inaczej, szukają zasobów i widzą trochę inną perspektywę, bo to mnie wtedy też napędza, to mnie motywuje i to mi pomaga, to jest fajne.
Czyli tym samym kreujemy swoje własne środowisko, dostosowując je pod to, czego oczekujemy i umiejętność takiego troszeczkę wsłuchania się w to, jak ja czuję się w kontakcie z danym człowiekiem, pozwala mi dobrać grupę w taki sposób, by ona pchała mnie do przodu, a niekoniecznie ciągnęła w dół.
Tak, bo zobacz, co się dzieje, jeżeli taka grupa czy osoba obniża nasze poczucie własnej wartości, naszą samoocenę. To się wtedy przekłada nie tylko na to, jak my myślimy o sobie w głowie, ale też na nasze zachowania i na to, jak my wchodzimy w inne relacje. Ta jedna relacja też potem procentuje w innych relacjach i w naszym zachowaniu w ogóle we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych.
To jest strasznie bardzo widać w przypadku takiego dnia, gdy mieliśmy fatalną serię niefajnych kontaktów z innymi ludźmi oraz jeszcze dodatkowo przykrych zdarzeń. Wtedy jakby ja wracam z całym tym moim ładunkiem, który summa summarum przyjąłem na przykład od, nie wiem, rozgniewanego klienta albo niemiłego nauczyciela i ten swój żal, tą swoją gorycz, czy też po prostu niefajny nastrój przelewam na rodzinę, czy też na przyjaciół, nie?
Tak, to tak.
Emanuję tym. Czyli co? Tak naprawdę punktem wyjścia tutaj nie jest zastanawianie się pod tytułem, dlaczego ja tak bardzo jestem winny temu, że w danych kontaktach nie wychodzi mi w taki sposób, jakbym chciał, żeby mi wychodziło.
To jest normalne, że z niektórymi nie wychodzi. Każdy z nas jest inny i nie z każdym będziemy nadawać na tych samych falach.
A to, co zyskuję spotykając ludzi, którzy nadają na innych falach niż ja, to zyskuję umiejętność, a zasadniczo pole do budowania umiejętności rozpoznawania tej rozbieżności, że ja niekoniecznie muszę się z tobą dogadać i im silniejszą będę miał w sobie tą umiejętność do tego, by jasno stawiać taki komunikat, rozpoznawać go w sobie, tym mniej będę spotykał takich wampirów emocjonalnych, czy też po prostu takich
wysysaczy.
Wampirów energii, nie? Którzy biorą ode mnie to, co mam.
Mówisz o tym w takim razie, żeby obserwować relacje i obserwować siebie w tej relacji.
Tak, bo to jest klucz do tego, by później wieść fajne i wartościowe relacje tak naprawdę, bo zanim zaczniemy wchodzić w tak naprawdę w głębsze relacje, bardzo często musimy cofnąć się troszeczkę do siebie i do tego, jak ja reaguję w kontakcie z innymi ludźmi.
Tak, a nasze reakcje pojawiają się w ciele i w myślach i to jest taki moment, żeby w tej relacji, kiedy jestem z drugim człowiekiem, zastanowić się, co takiego się dzieje w tej relacji, że pojawia się u mnie w głowie taka myśl, że nie potrafię rozmawiać z tą osobą. Co takiego dzieje się w tej relacji, że ja odczuwam niewygodę w kręgosłupie, nie? Jakby ciało i głowa nam podsyła różne sygnały, musimy tylko je odczytywać.
I tutaj jest tak naprawdę to, co mówiliśmy na samym początku. Mamy osoby, którymi rozmawiamy bardzo spontanicznie, rozmowa się klei, my tak naprawdę płyniemy, czasami orientujemy się, że patrzymy na zegarek i hola hola, to już 2 godziny. A są też osoby, z którymi po prostu siedzimy i zastanawiamy się, o co go tak właściwie zapytać, nie?
Tak. Jak w takim razie, Macieju, szukać mocnych relacji?
Po pierwsze, otworzyć się na nie, bo ciężko mówić o jakimkolwiek budowaniu relacji w momencie, kiedy my ich nie chcemy albo jesteśmy zamknięci na poznawanie nowych ludzi. Czyli w momencie, kiedy idziemy chociażby na jakiekolwiek spotkanie towarzyskie, to ja nie idę tam szykując sobie jakieś przemowy w głowie, czy też zastanawiając się, kogo ja tam spotkam i o co ja go zapytam, czy cokolwiek takiego, a bardziej idę tam z taką ciekawością pod tytułem, ja tam będę odbierał słowa, które do mnie płyną, ja tam będę odbierał obrazy, które będą się pojawiać, czyli tak naprawdę po prostu te osoby, jak one będą wyglądać, czy też jak się będą zachowywać. I pod to będę kierował się taką ciekawością, by dowiedzieć się o tych osobach więcej, a niekoniecznie podpinać je pod taki gotowy już sobie wcześniej przygotowany klucz w głowie.
Okej, czyli to byłby taki level pierwszy, kiedy budujemy relacje, ale to jeszcze nie jest jakościowa relacja. Co by musiało się zadziać, zaistnieć, żeby zbudować taką jakościową relację, czyli przedstaw level drugi.
Level drugi to przygotowanie się na to, że każdej relacji, bez względu na to, jak na początku idealna by się nie wydawała, w końcu będą występować także różnice pomiędzy dwiema jednostkami, dwoma osobami. I w tym momencie to jest nic innego jak przygotowanie się na to i zdanie sobie sprawy, że ja tą osobę lubię, pomimo tego, że są rzeczy, które ją różnią ode mnie, pomimo tego, że są elementy w jej funkcjonowaniu, które mnie czasami po prostu wkurzają. Ale ta wartość, to co łączy nas, jest dużo, dużo silniejsze od tego, co mogłoby nas dzielić.
Czyli by budować jakościową relację, to możemy doceniać i akcentować, pielęgnować to, co jest wspólne i akceptować to, co jest dla nas różne, bo to czyni nas wyjątkowymi.
Dokładnie tak. Jakby nie ma też co oczekiwać, że spotkamy kogoś idealnego, tak super dopasowanego do nas, a nawet gdybyśmy mieli szansę, nie wiem, stworzyć kogoś takiego, to my byśmy się po prostu nim nudzili. Z tego względu, że on byłby kopia nas samych.
A też ideały się zmieniają cały czas, nie?
Więc pewnie koniec końców i tak byśmy się na coś tam wkurzyli.
Tak, tylko że na taką akceptację bez próby zmiany, branie tak jak jest, to trzeba być jeszcze gotowym. I to nie jest tak, że teraz słuchacie tego podcastu i myślicie sobie, o, zrobię to i będzie generalnie super. Jakość relacji wymaga dużej siły i wkładania w to energii, no ale chyba warto. Zresztą każdy sobie sam musi odpowiedzieć na to pytanie, czy akurat w te relacje warto jest wkładać tę siłę, bo jeżeli odpowiedź brzmi tak, no to róbmy wszystko.
I tutaj jeszcze jest jeden kawałek tego, by taka relacja mogła nam się udać. Czy też po prostu, żeby ta nasza praca nad tą relacją przyniosła oczekiwany skutek. My musimy być na nią gotowi nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim mieć odpracowaną lekcję z samym sobą. O. Czyli akceptować nie tylko te niuanse, które nas wkurzają u osób trzecich, ale także i te, które wkurzają nas samych.
Ja wrócę do balonika może. Balonik to jest takie niesamowite narzędzie, które można wykorzystać do wielu metafor, ale tutaj mówimy o relacji. Ten balonik, przypomnę, to byliśmy my. I teraz, jeżeli ten balonik będzie dziurawy, to ktokolwiek, jakkolwiek by się nie starał, to nie będzie w stanie go napompować. Czyli jeżeli my sami nie będziemy czuli się dobrze ze sobą i będą gdzieś właśnie jakieś dziury, gdzieś będzie nam uciekało powietrze bokiem, to nikt nie będzie w stanie nam pomóc, bo ta dziura będzie i to powietrze tak czy siak będzie wylatywało. Natomiast jeżeli będziemy na przykład takim balonikiem, który jest zrobiony z takiego cienkiego, cieniutkiego materiału, będziemy takim wrażliwym balonikiem, to jeżeli ktoś będzie za bardzo nam to powietrze pompował, to my możemy wybuchnąć. Odwrotnie, jeżeli byśmy byli takim balonikiem, który woli się separować od ludzi i buduje sobie takie mocne ściany, jesteśmy taką gumą po prostu bardzo mocną, to wtedy z kolei nikt nie jest w stanie nam dopompować tego powietrza, bo chyba każdy z nas się kiedyś zmagał z takim balonikiem, który jest bardzo sztywny i nie byliśmy w stanie go napompować. To by była właśnie taka sytuacja, kiedy my się odgradzamy od innych ludzi i nie pozwalamy się napompować.
To czym byłyby w takim razie te dziury naszego balonika? Co byśmy musieli tak naprawdę uporządkować w tym baloniku? Albo jak go zmienić? Czyli w tym wypadku z jednej strony załatać tą dziurę, albo może troszeczkę zwiększyć grubość tej powłoki balonika. Co to jest tak właściwie?
To właśnie są nasze doświadczenia. Wszystko, co my spotkaliśmy na swojej drodze, wszyscy ludzie, których spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, wszystkie sytuacje, które się wydarzyły, wszystkie te bolesne wspomnienia, które kształtują tę naszą powłokę balonika.
Czyli to jest taka sytuacja, kiedy, nie wiem, spotykam się z Frankiem, jestem z nim w pubie i sobie rozmawiamy i zasadniczo zamiast być z nim w kontakcie, zamiast poruszać się za tą ciekawością naturalną dla nas, cały czas przejmuję się tym, jak na przykład on mnie odbierze. A przejmuję się tym, jak on mnie odbierze, ponieważ nie do końca na przykład sam pogodziłem się ze swoimi dręczącymi mnie myślami pod tytułem, czy jestem na przykład dostatecznie dobry.
Tak, to tak jak ktoś po zerwaniu idzie na kolejną randkę i tak strasznie się stresuje, dlatego że boi się, że kolejny raz będzie odrzucony.
Mhm. Czyli tak naprawdę nie zaopiekował się wtedy swoim własnym bólem, czy tym doświadczeniem, które przed chwilą go spotkało.
Dokładnie tak.
Dochodzimy tutaj do aspektu myśli, które bardzo często nas dręczą i nie pozwalają nawiązać jakościowej relacji. Co z nimi?
Dręczące myśli mogą być... Może zacznę od historii.
Lubimy historię.
Tak. Spróbujcie sobie wyobrazić, że jedziecie samochodem. Wy jesteście kierowcą i jest włączone radio. Nie da się go wyłączyć. Po prostu jest włączone radio. Radio jest integralną częścią samochodu i ono jest włączone. No i to radio mówi wam, skręć w prawo. Skręcacie w prawo. Skręć w lewo. Skręcacie w lewo. Na następnym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedź prosto. Generalnie radio cały czas wam mówi, gdzie macie jechać, a jeżeli nie pojedziecie tam, gdzie radio wam powiedziało, to robi się głośniej i robi się bardziej agresywne. Te komentarze są coraz bardziej nieprzyjemne. Także, żeby to radio było troszeczkę ciszej i żeby milej się do was zwracało, skręcacie tam, gdzie ono wam mówi. Po jakimś czasie się denerwujecie i myślicie sobie, kurczę, no ja nie chcę jechać tam, gdzie to radio mi każe i próbujecie z nim walczyć. Może się zatrzymujecie, może próbujecie wyłączyć, a ono zaczyna wyć jeszcze bardziej. Może jedziecie dalej i tracicie uwagę podczas tej drogi, dlatego że walczycie właśnie z tym radiem, a ono i tak robi się coraz głośniejsze. Co można wtedy zrobić? Jakie by było rozwiązanie tej sytuacji takie, które nie zagrażałoby naszemu życiu?
Wyłączyć radio?
No nie można wyłączyć radia.
No to w takim razie, skoro to radio i tak będzie grało, bo w sumie nasze myśli i tak zawsze będą się pojawiać,
tak,
to mógłbym bardzo mocno chwycić kierownicę i stwierdzić, że ja w życiu cenię zupełnie coś innego i chciałbym w końcu pojechać w zupełnie innym kierunku, niż to radio tak naprawdę wykrzykuje do mnie.
Czyli sam decydować o kierunku, w którym jedziesz, w którym podążasz.
Tak, a zarazem musiałbym być wtedy także gotowy na to, że to radio niekoniecznie będzie, szczególnie na początku, ciszej. Z tego względu, że ono pewnie w początkowej furii będzie wykrzykiwać mi jeszcze głośniej te moje myśli, ale z czasem pewnie stwierdzi, że nie warto i po prostu spokojnie zamilknie.
Tak, czyli można słyszeć to radio, ale nie trzeba go słuchać, nie trzeba wykonywać jego poleceń, można samemu decydować o tym, gdzie jedziemy. I teraz jakby wyjaśniając trochę tę metaforę bardziej po ludzku, to radio, tak jak już wcześniej wspomniałeś, to są właśnie nasze dręczące myśli. I my możemy obserwować te myśli, ale one nie muszą zaburzać tego, w jakim kierunku życia my idziemy.
Czyli przekładając to na tą historię pubu i Franka, to ja sobie dalej siedzę w tym pubie z Frankiem, ale już nie przejmuję się tak bardzo tymi myślami, które pytają mnie, czy jestem dość dobry, by na przykład z Frankiem się zadawać, tylko po prostu podążam za tym, co Franek mówi i zadaję mu pytania z ciekawością, by usłyszeć więcej, poznać go bardziej i w drugą stronę odpowiadam na jego pytania wtedy, bo te pytania zaczyna się pojawiać. Ja już nie będę miał takiej milczącej perspektywy w tej rozmowie.
Tak, Franek jest takim carte blanche. On jeszcze cię nie zna, także ta ciekawość byłaby tu wskazana jak najbardziej. Oddzielenie się, odklejenie się od jakichś swoich uprzedzeń, swoich wcześniejszych doświadczeń czy obaw i po prostu otwarcie się na drugiego człowieka, ale też nie tylko na drugiego człowieka, na siebie.
I tutaj jest jedna rzecz, żeby w ogóle móc chwycić tą kierownicę i zacząć skręcać w kierunku, który jest dla mnie adekwatny, muszę zauważyć, że ja skręcam tam, gdzie mi myśli rozkazują.
I wyznaczyć kierunek.
Wow, to jest tak naprawdę krok numer dwa, nie? Bo zanim ja tak zacznę się zastanawiać, gdzie bym chciał pojechać, to muszę zdać sobie sprawę, że ja nie jadę tam, gdzie chcę. Że jakby ja podążam za myślami, które pojawiają się w mojej głowie, które wydają się być tak super ciężkie, które wręcz rozkazują mi, że ja w tej relacji, w tym kontakcie muszę zachować się tak i tak, bo ja w przekonaniu tych myśli właśnie tak o sobie myślę.
Czyli tak jak mówiliśmy o tej uważności na relacje, tak samo uważnym na siebie być trzeba. Niepotrzebnie powiedziałam to w szyku przestawnym, ale...
Wiemy, o co chodzi.
Tak.
Okej, czyli zauważyliśmy nasze przeszkadzające myśli, stwierdziliśmy, że czas przejąć kontrolę, że zależy nam na budowaniu relacji z innymi. Mamy już tą kierownicę w ręku i trzeba teraz wyznaczyć sobie kierunek, czyli pójść za naszymi wartościami. Jak to zrobić?
No przede wszystkim trzeba by było sobie je wyznaczyć i zastanowić się, co tak naprawdę jest dla nas w życiu ważne i co nadaje temu sens. O tym nagraliśmy cały podcast, to jest chyba odcinek drugi, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie o wartościach, o tym, jak można je wyznaczyć. Z tego, co pamiętam, nawet materiał do tego dodaliśmy, także...
Jest do pobrania na naszej stronie liveattitude.eu.
Tak, ja bym tutaj nie wchodziła, ale to jaki wniosek bym wysnuła w ogóle z tego wszystkiego, co mówimy, to, że żeby budować relacje z innymi, trzeba zbudować relacje ze sobą i przede wszystkim zadbać o siebie, bo liczymy się my.
I to my jesteśmy tutaj punktem wyjścia tak naprawdę do budowania wartościowych relacji, z tego względu, że w momencie, kiedy zbudujemy wartościową relację z samym sobą, poznamy swoje własne wartości, upodobania, słabe, ale także i mocne strony, to będziemy w stanie zabrać tą całą wiedzę ze sobą pod pachę, pójść na takie spotkanie z innymi i budować całkowicie inną, bardziej wartościową, otwartą relację z innymi ludźmi. Wewnętrznie będziemy mieli także poczucie takiej spójności, takiego sensu, że ja wiem, kim jestem, wiem, co lubię, jakie są moje preferencje, wiem, co mnie wkurza i sam wtedy jasno wyznaczam granice chociażby tych kontaktów z innymi ludźmi.
Tak, bo relacja też z założenia to jest wymienianie się doświadczeniami, informacjami, także my świadomie wchodząc w jakąś relację z poukładaną głową wkładamy w to takie doświadczenie i takie informacje do tej drugiej osoby, budujące właśnie mocną relację.
I tutaj przychodzi mi od razu bardzo fajny przykład. Z tego względu, że chyba każdy z nas kiedyś spotkał osobę, która była bardzo krytycznie nastawiona sama do siebie. Czyli taka osoba, która emanowała tym, że siebie nie lubi.
Tak.
Że na każdym kroku próbuje siebie samą krytykować, czy też siebie samego krytykować.
Tak.
I ta postawa automatycznie nas odpychała. Dlatego tak bardzo ważne jest, by chcąc budować wartościową relację z innymi, na początku zadbać o to, by polubić samego siebie.
A z każdej relacji dowiadujemy się też czegoś o sobie.
Wychodzi na to, że zbudowanie wartościowej relacji z sobą i z kimś to niekoniecznie musi być taki łatwy kawałek chleba.
Oj, nie jest.
Ale my chcemy go wam ułatwić. Dlatego też przygotowaliśmy dla was taki plan działania tego, jak budować relacje z sobą, jak budować relacje z kimś i będzie do pobrania w materiałach do tego odcinka, który znajdziecie na liveattitude.eu. Tam będzie fajnie, krok po kroku rozpisane tak naprawdę, co zrobić, by na początku trochę wzmocnić tą relację z samym sobą, a z drugiej strony jak tą mocną relację z sobą przełożyć na relację z innymi.
By być jędrnym balonikiem i otaczać się innymi balonikami.
Ten balonik jest metaforą tego odcinka.
Tak.
Zanim zakończymy ten odcinek, kilka takich krótkich informacji jeszcze z naszej strony. Ten podcast nie jest jedyną rzeczą, którą tworzymy. Bardzo dużo dzieje się na naszym Instagramie, liveattitude.eu.
Tam jest dużo naszych twarzy.
Tak, dużo twarzy, dużo naszej takiej weny, przemyśleń, trochę inspiracji. Ale także jest i cotygodniowy live, który odbywa się na Instagramie i na Facebooku. To jest taki nasz czwartkowy dzień rozwojowy, czyli rozwojowy czwartek w sumie, na której podejmujemy tematy nastawione na Was. To Wy tak naprawdę wybieracie temat, o którym będziemy mówić. W tym tygodniu to chociażby były natrętne myśli. W przyszłym tygodniu co będzie? Wybierzecie we wtorek. A żeby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu
Człowiek człowiekowi człowiekiem,
zapraszamy Was do subskrypcji tego podcastu i wtedy na pewno nic Wam nie umknie. Do usłyszenia za 2 tygodnie w czwartek.
Do usłyszenia.
Trzymajcie się, cześć.
Pa, pa.